Moi drodzy, ci co tydzień temu byli, pamiętają, że rozważaliśmy tydzień temu Ewangelię Marka i chciałbym, abyśmy dzisiaj powrócili właśnie do tej Ewangelii i posłuchali kolejnego wydarzenia, które opisuje Marek i słuchając tego, tej relacji ewangelisty Marka, chciałbym, abyśmy później się przenieśli też do objawienia Jana. Wiecie, wydarzenie, o którym będę za chwilę mówił, było bardzo niezwykłe, a właściwie to nie było wydarzenie, tylko spotkanie, bardzo niezwykłe spotkanie pewnego człowieka z Jezusem. Jezus w tym czasie przebywał w Judei za Jordanem wraz ze swoimi uczniami. To był taki moment, kiedy właśnie tam Jezus przebywał. Kiedy Jezus postanowił odejść, czy ruszyć w dalszą drogę, przybiegł ktoś, kto upadł do nóg Jezusa i zadał mu następujące pytanie. Posłuchajcie. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 17 werset. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Na początku warto wspomnieć, że te wydarzenie, można powiedzieć, które zapisał ewangelista Marek, jest zapisane również w trzech Ewangeliach, właściwie w sumie w trzech Ewangeliach, Łukasza, Mateusza i właśnie Marka. Czyli na to samo wydarzenie można spojrzeć z różnych stron. Troszeczkę okiem innych świadków, innych osób. W relacji właśnie ewangelistów Marka, Łukasza i Mateusza jest to młody człowiek, jakiś bogaty człowiek lub jak Łukasz to podaje, dostojnik. Pytanie, które zadaje ten ów człowiek, jest bardzo ważne i tak naprawdę to jest pytanie, które powinien zadać sobie każdy człowiek. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Czy przyznacie, że to jest dobre pytanie? Fajnie by było, jakby każdy zadał sobie takie pytanie. To, w jaki sposób ten człowiek przybiegł do Jezusa, jakby pokazuje, że faktycznie to pytanie w jakiś sposób go nurtowało, w jakiś sposób nie dawało mu spokoju. Ewangelista Marek podaje, że on przybiegł do Jezusa. Czyli wystartował z pytaniem, można powiedzieć. Coś go nurtowało. Jezus, jak już jesteśmy przywiknięci do tego, nie odpowiada w sposób tuzinkowy, taki właściwie nietuzinkowy, niestandardowy, nie wprost na pytanie odpowiada i już człowiek jest zadowolony i odchodzi. Już wie, ma wiedzę i odszedł i poszedł. Ale najpierw odnosi się do zwrotu, jakiego użył ten człowiek, czyli mówi, nauczycielu dobry. Jezus na to odpowiada pytaniem, mówi, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko Bóg. Niektórzy interpretują te właśnie słowa w ten sposób, że nie powinieneś nazywać mnie dobrym, bo tylko Bóg jest dobry, a ja nie jestem Bogiem. Czy jednak jest to słuszna interpretacja? Czy jest tak tutaj napisane? Jezus mówi, ale to nie ja. To nie ja. Tylko Bóg jest dobry, ale to nie ja. Czy tak czytamy? Nie. Jezus wskazuje raczej na tego człowieka, aby teraz w tym momencie rozważył, bo może Jezus jest kimś innym niż tylko człowiekiem, niż tylko dobrym nauczycielem. Bo ten człowiek nazwał Jezusa dobrym, a Jezus wskazuje, ale tylko Bóg jest dobry. Więc rozważ, czy ja tylko jestem tym dobrym człowiekiem, dobrym nauczycielem. Więc zanim porozmawiamy dalej, zobacz, kim ja jestem, nazwałeś mnie dobrym, a to tylko Bóg jest dobry. To tak na wstępie, aby dać trochę do myślenia. Więc Jezus zadaje pytanie, czy znasz przykazania, Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca i matkę swoją. Jezus wymienia od 6 do 9, następnie 5 pośród 10 przykazań z dekalogu. Story. Te przykazania, których Jezus wymienia, one dotyczyły stosunków międzyludzkich, czyli relacji pomiędzy ludźmi, których zwieńczeniem jest zasada miłuj bliźniego jak siebie samego. To były te zasady, które każdy Izraelita znał, dobrze znał. One dotyczyły stosunków właśnie między ludźmi. W Izraelu każdy człowiek od małego uczył się tych zasad. Byli wychowywani w tradycji żydowskiej. Zresztą tak jak był wychowany apostoł Paweł. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale 3 wersecie. Właśnie Paweł pisze o sobie samym, że jest Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście, apostoł Paweł przemawiał wtedy do Żydów. Paweł zwracał się do Żydów i mówił, wy jesteście gorliwi dla Boga, tak jak ja, bo zostaliście wychowani w ten sam sposób jak ja. To było oczywiste dla nich. Paweł wychował się u stóp Gamaliela, to znaczy, że Paweł miał swojego nauczyciela Gamaliela i uczył się jego u stóp, czyli wychował się, uczył się zasad pewnych właśnie u jednego z najlepszych zresztą w tamtym czasie nauczycieli, jakim był Gamaliel. Ale ten człowiek, który przychodzi do Jezusa, o którym pisze ewangelista Marek, czuje potrzebę usłyszeć odpowiedź na nurtujące go pytanie. Więc Jezus pyta go, czy znasz? Odpowiedź jest dalej oczywista, bo tutaj czytamy, że znał. Doskonale znał i dowiadujemy się z tekstu ewangelisty Marka, że je przestrzegał. Że brał poważnie te wszystkie rzeczy. Mówi, że przestrzegał od swojej młodości, tam czytamy. Wydaje się, że to był bardzo dobry i przykładny, bogobojny człowiek. Właśnie w 20 wersecie czytamy, nauczycielu, znowu mówi ten człowiek, dostojnik czy bogaty człowiek. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości swojej. Tego wszystkiego. Nie jest to nic nadzwyczajnego. Naprawdę ludzie tak normalnie wychowani w taki sposób żyli, tak, w taki sposób funkcjonowali. Więc tylko oczekiwać, że teraz Jezus powie halleluja, super, idź za mną, bądź moim uczniem. Zostałeś przyjęty do szkoły, wyższej szkoły. Zostałeś moim uczniem. Tutaj jeszcze chwilkę się zatrzymajmy. W Izraelu ludzie znali tą zasadę, taką zasadę, że tylko Bóg jest rzeczywiście dobry. Ludzie wiedzieli, że nikt nie jest dostatecznie dobry w porównaniu z Bogiem. Przykazania nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę, o której tu wymienia Jezus, były tymi przykazaniami, przez które inne osoby mogły zweryfikować, jak wygląda twoje życie. Czy jesteś dobry, czy nie jesteś dobry. W przeciwieństwie do takich grzechów, które się dzieją w sercu, na przykład pożądliwość czy chciwość, gdzie nie są one widoczne dla oka człowieka, czy przywiązanie do jakiejś rzeczy, czy kiedy twoje serce jest uwikłane w jakieś sprawy. Jeżeli czyniłeś te wszystkie rzeczy, o których Jezus wymienia, oznaczało, że jesteś dobry w oczach Boga i w oczach ludzi. Ale i tak nie jesteś dostatecznie dobry jak Bóg. Wydawałoby się, że w życiu tego człowieka wszystko jest tak, jak należy. Przestrzegał od młodości przykazań. Więc postrzegany mógł być przez ludzi jako człowiek nienaganny. tak jak zresztą apostoł Paweł o sobie też mówił. Był człowiekiem po prostu nienagannym. A co z pierwszym, najważniejszym przykazaniem, o którym każdy Izraelita wiedział, które było zasadą najważniejszą w życiu bogobojnego człowieka? Czy wiecie, jakie to jest przykazanie? Będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całym swoim duszą, całą swoją myślą. Będziesz miłował Boga. To było zasada number one, bym to powiedział. Zasada numer jeden w życiu każdego bogobojnego człowieka. Na nim wszystko inne. Zresztą Jezus o tym mówi w innej rozmowie z innym człowiekiem, kiedy jest zapytany, a które najważniejsze jest przykazanie. Oczywiście to było pytanie retoryczne, bo każdy wiedział, że to jest najważniejsze. To te dwa przykazania są największe. I ten, w tym drugim przykazaniu właśnie się zawiera te wszystkie zasady, które Jezus wymienia. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego. Wszystko, co może być przeciwko bliźniemu. One dotyczyły relacji. A gdzie relacja z Bogiem? Tutaj Jezus nie mówi tego, nie wymienia tego. Ale mówi coś, co inni mogli zweryfikować, mogli zobaczyć w życiu tego człowieka. Jezus jednak mówi coś niezwykłego, czegoś, co ten człowiek się nie spodziewał. 21 werset. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. Czytając dalej tę historię, widzimy, że ona nie ma pozytywnego zakończenia. Czytamy, że ten młodzieniec w 22 wersecie na to słowo Jezusa właśnie sposępniał i odszedł zasmucony. Ale jest pewna ogromna lekcja z tej historii, lekcja, na którą chciałbym, abyśmy dzisiaj zwrócili uwagę. Lekcja, którą też usłyszeli uczniowie Jezusa. To, co mnie na początek uderzyło, to to, że przede wszystkim Jezus spojrzał z miłością na tego człowieka. Uczestniona Biblia Gdańska, inny przekład, mówi, że Jezus, spojrzawszy na niego, umiłował go. Jezus okazał się w tej całej historii nie tylko dobrym nauczycielem. On okazał się zdecydowanie kimś więcej. On znał serce tego człowieka. Wiedział, co jest problemem w jego życiu. Co blokuje w wykonaniu tego pierwszego podstawowego przykazania: będziesz miłował Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją myślą. Sprzedaj wszystko, rozdaj ubogim, potem przyjdź i naśladuj mnie. To wymagało naprawdę wypełnienia pierwszego, najważniejszego przykazania. Czy ten bogaty człowiek, dostojny, czy jak go tam różni ewangeliści opisują, był gotowy zostawić wszystko i pójść za Jezusem, naśladować go? Czy był gotowy zapłacić taką cenę? Pytanie, kogo widział w Jezusie? Kogo widział w Jezusie ten młody człowiek? Dobrego nauczyciela? Czy może kogoś więcej? Na co zresztą Jezus próbował zwrócić uwagę. Odpowiedź daje nam ewangelista Marek, że mimo, że Jezus umiłował go, czy spojrzał na niego z miłością, to czytamy, że ten człowiek odszedł smutny swoją drogą. W naszym życiu, moi drodzy, może być podobnie, że czasami rzeczy są w naszym życiu, które nas trzymają z dala od Jezusa. Nie chcemy, czy coś nas blokuje, żeby przyjść do Niego, albo przychodzimy do Niego, bo widzimy w Nim dobrego nauczyciela, widzimy w Nim kogoś niezwykłego, ale kiedy przyjdzie zapłacić jakąś cenę, to mówimy, za dużo to mnie kosztuje. Nie widzę takiego Jezusa, żeby on był kimś takim niezwykłym. Ja mówię teraz cudzysłowie, ale nasze życie czasami tak pokazuje, że nie widzimy, kim on naprawdę jest. I że ciężko nam zostawić nasze życie, nasze sprawy, nasze rzeczy czasami i pójść za Jezusem. Pójść za tym, co on mówi. Dla jednych jest to majątek, dla innych znajomi, dla trzecich coś jeszcze innego, może jeszcze coś innego. Ale czasami te rzeczy powodują, że jesteśmy oddaleni od Niego i nie widzimy, kim On jest, nie chcemy do Niego przyjść. Nie chcemy pójść za Nim. I sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj Bogu, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, weź krzyż i chodź za mną, podążaj za mną. W imię miejscu. Tak właśnie jest ta relacja. Przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Właśnie pójście za Jezusem, prawdziwe Jego naśladowanie, zaczyna się od takiego, można powiedzieć, błahego, prozaicznego zostawienia wszystkiego, co mamy. Wszystkiego, co się posiada. Człowiek jednak musi zobaczyć, za kim ma podążać i kto wzywa go do pójścia za nim. Kim jest ten, kto wzywa mnie do relacji z nim? Czy to tylko dobry nauczyciel? Czy może to sam Święty Bóg wzywa go do relacji z sobą? Dla kogo wtedy warto zapłacić najwyższą cenę? Chciałbym, abyśmy teraz na chwilkę przenieśli się do Księgi Objawienia Jana i spojrzeli na pewną społeczność, która płacąc bardzo wysoką cenę swojej wiary, potrzebowała zobaczyć to, za kim podążają i kto jest dawcą życia wiecznego dla nich. Tą społecznością jest zbór w mieście Smyrna. W tamtym tygodniu mówiliśmy o Filadelfii. To były dwa zbory, które nie miały żadnych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o swoje postępowanie, swoje życie w oczach Jezusa. To jest też niezwykła lekcja, myślę, że i dla nas dzisiaj. Przykład tej społeczności może naprawdę być budujący, zachęcający, może nam pokazać, jak dziś możemy kroczyć za Jezusem. Jak odpowiedzieć na to wezwanie, przyjdź, weź krzyż i chodź za mną. Możemy zobaczyć też, że dla Jezusa warto zobaczyć, kim On jest i warto zostawić czasami wszystko i nie odchodzić zasmucony. To nie są smutne rzeczy, moi drodzy. Smyrna jest właśnie drugą społecznością, gdzie Jezus mówił do tych zborów i nie miał zastrzeżeń. O pierwszej właśnie mówiliśmy tydzień temu, o Filadelfii. A właściwie, jakbyśmy tam wzięli kolejność, no to pierwsza jest Smyrna, a później Filadelfia. Jakbyśmy czytali tekst, to według kolejności właśnie jest najpierw Smyrna. Jezus mówi do tego zboru, jest to Księga Objawienia Jana, 2 rozdział, 9 werset. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty. Z całego tego listu, który Jezus kieruje do tego zboru, można zauważyć, że Jezus zwraca się do tego zboru w Smyrnie jako ludzi, jako wierzących, znoszących cierpienia, znoszących prześladowania. I tutaj jeszcze jedną rzecz wtrącę, bardzo, bardzo istotną. Warto zauważyć, że Jezus, kierując całe swoje orędzie do 7 zborów, do 7 kościołów, kieruje je po swoim zmartwychwstaniu. Po śmierci, ukrzyżowaniu, zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu. To pokazuje, że Jezus aktywnie uczestniczy w życiu Kościoła po swoim zmartwychwstaniu. On objawia, przypomina, zachęca, pokazuje wiele rzeczy dla tych społeczności, udziela pewnych porad dla Kościoła. Warto o tym pomyśleć w kontekście, kiedy myślimy o Kościele dzisiejszych czasów. Czasami nam się wydaje, że Jezus milczy, że Jezus jest gdzieś daleko, że Jego nie interesują sprawy Kościoła, że rzeczy dzieją się jakieś wokół nas, a Jezus po prostu odpoczywa w tym czasie po zmartwychwstaniu. To było wiele, wiele lat po Jego śmierci, zmartwychwstaniu, w Jego wstąpieniu. Ten obraz, który ja miał, gdzie widział Jezusa przechadzającego się pośród siedmiu świeczników, pokazuje, jak Jezus zaangażowany jest w Kościół. Jak On widzi każdą rzecz. Jak On widzi, jak wierzący właśnie, tak jak wierzący Smyrnie, przeżywają doświadczenia, przeżywają prześladowania. Jest tym bardzo zainteresowany. Jezus wie o tym, co dzieje się w zborze Smyrnie i mówi o tym otwarcie, mówi wprost, że będą cierpieć, a nawet świętych z tego zboru diabeł wtrąci do więzienia. Tam jest takie sformułowanie. Jezus mówi o takich rzeczach, z których pewnie no, ciężko usłyszeć, można powiedzieć. Można sobie zadać pytanie, czy na pewno Jezus zaadresował dobrze ten list. Może to nie do nas, może to do Efezu. Wczytując się w ten tekst, faktycznie można powiedzieć, że no, rzeczy, które miały nadejść jeszcze, były takie niezbyt zachęcające. Lepiej by było usłyszeć jakieś zwycięstwo w tym wszystkim. Nie bój się tego, Jezus mówi. Co masz cierpieć? Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Drugi rozdział, 10 werset. Jezus nie ma zastrzeżeń większych do tego zboru. Nie ma czegoś, co napomina ten zbór. Jedynie mówi, bądź wierny i pozostań wierny aż do śmierci. Ale mówi, tyś jest bogaty. Pan potwierdza, że wie, że ci wierzący, którzy tam są w tym zborze, w taki sposób żyją, w taki sposób funkcjonują, że pomimo ubóstwa, które dotykało ten zbór, fizyczne ubóstwo, w oczach Jego byli bogaci. W oczach Jezusa byli bogaci. Jezus daje zachętę, aby oni pozostali wierni, czyli aby trwali w wierności Jezusowi w tym wszystkim, co się dzieje. Aby pozostali w Nim. Jednak zadajmy sobie pytanie, bo ten list jest bardzo króciutki. Oprócz pewnych zapowiedzi, które miały nadejść i oprócz takiej zachęty, żeby pozostali wierni, list się kończy. Zastanawiałem się, dlaczego Jezus przedstawia się na tego zboru w taki sposób, a nie inny. Drugi rozdział, 8 werset. To mówi, Jezus tak mówi, to mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. Zanim spróbujemy chociaż chwileczkę zrozumieć to, dlaczego tak Jezus się przedstawia i co w ogóle to oznacza, warto powiedzieć w ogóle o mieście Smyrna. Dosłownie tylko parę słów. Było to piękne miasto, zachwycające, niezwykła architektura. Tak podają starożytne zapiski. To miasto było podziwiane przez wszystkich. Nie wiem, czy jest takie miasto, w którym byliście, która was zachwycała architektura i naprawdę mówiliście, wow, jest na czym oko zawiesić. Widać oko pięknego projektanta, widać ile pracy włożono, ile funduszy w to włożono. Ale tak właśnie było postrzegane miasto Smyrna. A to wszystko dlatego, że to miasto było bardzo miastem takim handlowym, na szlaku handlowym, mieszkało tam wielu kupców, bogatych ludzi. I wśród nich mieszkała diaspora żydowska. Historyczne zapiski mówią o tym, że właśnie ta diaspora darowała temu miastu aż 10 tysięcy denarów w celu, żeby upiększyć to miasto. żeby one były jeszcze wspanialsze, jeszcze piękniejsze. Byli to ludzie bogacy i znaczący w tym mieście. To były ogromne pieniądze na tamte czasy. Z listu wynika, że prawdopodobnie właśnie ta diaspora żydowska była nieprzychylna dla wierzących w Smyrnie. Prawdopodobnie to właśnie ci Żydzi prześladowali młody Kościół, a Jezus doskonale o tym wiedział. 9 werset mówi tak, znam twoje uczynki i ucisk i ubóstwo, lecz tyś bogaty. I mówi tak, i znam. I znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nie są, a są synagogą szatana. W dokumentach starożytnych Kościoła napisane jest, że to Żydzi w późniejszym czasie wydali na śmierć przywódcę Kościoła w Smyrnie, właśnie Polikarpa, który został zabity na stadionie w czasie igrzysk. Można powiedzieć, że te zapowiedzi Jezusa faktycznie się wypełniły. Ci ludzie przychodzili bardzo trudny czas, trudny ucisk, aż do śmierci można powiedzieć. W obliczu tych zapowiedzi, trudnych zapowiedzi, będziesz cierpiał, wrzucą was do więzienia, wierzący potrzebowali zobaczyć ponownie, kim jest Jezus. I trzymać się mocno tego, kim On jest i w jaki sposób się przedstawia. Tradycyjnie już w pierwszych słowach listu objawienia Jana Jezus przedstawia się jako Syn Człowieczy, właśnie to jest w rozdziale pierwszym, 17 rozdział, przepraszam, pierwszy rozdział, 17 werset i 18. Tak jakby to, co pisze do Smyrny, w jaki sposób się przedstawia, odnosi się już do tego, co wcześniej jest powiedziane. Gdzie Jan ujrzał zmartwychwstałego Jezusa. Słowa, które tam są napisane, są, można powiedzieć, rozszerzonym imieniem Elohim, czyli samego Pana. Kiedy Jan widzi Chrystusa zmartwychwstałego, tak to opisuje, posłuchajcie, to jest bardzo ważne. Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jakby martwy i położył na mnie swoją prawicę, mówiąc, nie bój się, ja jestem pierwszy i ostatni, żyjący i żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie historię, na pewno pamiętacie takie retoryczne pytanie, Wieczerzy Pańskiej, kiedy to Jan opiera swoją głowę o Jezusa, jako takiego, można powiedzieć, kumpla, w takiej relacji bliskiej, jest przy nim, kładzie swoją głowę i mówi, żeby Jezus wskazał, kto go wyda. Tam poproszony przez innych, że jest najbliżej Jezusa, to niech zapyta Jezusa. Jakby to pokazuje, że można powiedzieć, że Jan znał Jezusa, znał, bo nie miał takiej bariery, żeby nawet głowę na jego piersi położyć. Ale ten sam Jan, kiedy widzi Jezusa zmartwychwstałego, mówi, padłem do jego stóp, jakby umarł. Powiem wam, że takiego obrazu to człowiek się nie spodziewa. On może wydaje mu się, że znał Jezusa, ale czy widział takiego Jezusa? Jezus, który jest Mesjaszem, jest tutaj napisane, że jest jako ten pierwszy i ostatni, początek i koniec. W Izajasza w 40 rozdziale jest takie, można powiedzieć, uchylenie rąbka tajemnicy. Do kogo to się odnosi? 41 rozdział Księgi Izajasza. Izajasz mówi tak. Kto to sprawił i uczynił? Kto wzywał pokolenia od początku? Ja, Pan, Elohim. Pierwszy i ostatni, ja sam. Widziały wyspy i zlękły się. Krańce ziemi przestraszyły się. Zgromadziły się i zeszły. Kiedy przeczytamy cały ten fragment, co tam chodzi, zobaczymy, że jest mowa o władcy całego wszechświata. O tym, który panuje nad wszystkim. Boga, który jest Panem całej historii, który jest pierwszy i ostatni. On decydował o początkach i od Niego zależy ostatnie zdanie. On trzyma wszystko w swoich rękach. Apostoł Paweł, kiedy miał objawienie, kim jest Jezus Chrystus, wyraził to swoimi słowami, opisując tę prawdę w tak zwanym hymnie do Kolosan. Wpisał tam hymn do Kolosan. Hymn taki, nie do Kolosan, w ogóle hymn, który kiedyś mówiłem, prawdopodobnie nawet śpiewano go, są jakieś tam historyczne na to dowody, nie wiem, nieważne. I ten tekst znalazł się w liście do Kolosan. I posłuchajcie, co Paweł o tym mówi. Pierwszy rozdział, 15 werset. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Mówi o Chrystusie. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone, to co jest na niebie i to co na ziemi. To co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi i wszystko istnieje dzięki Niemu. Paweł wywyższa tutaj Chrystusa jako będącego suwerennym władcą wszechświata. On jest obrazem, odbiciem samego Boga. On jest Panem całej historii. Paweł przedstawia Chrystusa jako tego, który podtrzymuje wszystko, co istnieje. Wszystko, co dzisiaj widzicie, istnieje dzięki Chrystusowi. I wszystko jeszcze funkcjonuje dzięki Jemu, Jego nieskończonej władzy. I w tym kontekście Jezus mówi wyraźnie do tego kościoła w Smyrnie: przestań się lękać. Więc zobaczcie, co jest najważniejsze. Najważniejsze to, jak Jezus się przedstawia do tego zboru. Jakby przypomina dla tego zboru. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Przestań się bać. Sam Jan, tak jak wspominałem, coś niezwykłego czuł, kiedy widział Jezusa. Właśnie mówiąc, kiedy Go ujrzałem, padłem martwy, a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Przestań się bać. I te słowa właśnie. Ja jestem pierwszy i ostatni. Ja jestem pierwszy i ostatni. W omawianym liście do Smyrny znaczenie tego wyzwania, porzucenia lęku, jest jeszcze szersze. Tu nie chodzi tylko o człowieka przerażonego wielkością i świętością Boga, chociaż tak jest. Ale dodatkowo chodzi o zachętę wiernych do odwagi w cierpieniach właśnie dlatego, że jest z nimi ktoś, kto jest pierwszy i ostatni. Uciskani mieszkańcy Smyrny, wierzący, słyszą, że ich prześladowanie będzie trwać przez jakiś czas. Jezus mówi o tym, że te symboliczne 10 dni. A temu, któremu są wierni, jest Panem początku i końca. Jest Panem i końca ludzkości. Kiedy patrzę na to z tej perspektywy, widzę niezwykły obraz Jezusa. Obraz, który nie do końca rozumiemy. Który naprawdę nie mieści nam się w naszym ograniczonym rozumie. Kim tak naprawdę On jest? Mogę zobaczyć obraz samego Boga, odbicie samego Boga, który wzywa mnie do relacji z Nim. Nie jako tylko nauczyciel, dobry nauczyciel, ale jako odbicie Boga, jako sam Bóg. I nawet kiedy w ludzkich dziejach szerzy się zło, tak jak mamy to dzisiaj, nawet jeśli niegodziwość wydaje się, że triumfuje, bierze górę. I nawet kiedy bym powiedział, przepraszam za wyrażenie, wszystko wokół nas jest popaprane. Pierwsze i ostatnie słowo należy do Jezusa. Warto o tym wiedzieć. Apostoł Jan, kiedy kończy w ogóle całą księgę objawienia Jana, kiedy już pod sam koniec to, co widział, spisał, znowu słyszymy te same słowa. 22 werset, 22 rozdział, 12 werset. A oto przyjdę wkrótce. A moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostatni. Jakby ktoś miał wątpliwości. Nawet prześladowanie i śmierć nie mogą wyrwać wiernych z ręki tego, jak Jezus mówi do zboru, który był umarły, a ożył. I ma moc nawet nad śmiercią. Wierzący słynnie, słysząc słowa Jezusa, że On jest początkiem, końcem, pierwszym i ostatnim, mogli widzieć szerszy kontekst tego wszystkiego niż my dzisiaj. Mogli znać właśnie ten 41 rozdział Księgi Izajasza. Myślę, że tak było na pewno. Przynajmniej apostoł Jan wiedział o tym, dlatego że Księga Izajasza to była najpopularniejsza księga dla Żydów w tamtym czasie. Nowy Testament jest pełen odniesień do Księgi Izajasza. I sam Jezus się powoływał na tą księgę i apostołowie to czynili. I zobaczcie, co w tej księdze, 41 właśnie pierwszym rozdziale jest mowa, abyśmy też może kawałek tego wszystkiego uchwycili. I tam mówi tak. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Umocnię cię, wspomogę cię i podeprę cię prawicą swojej sprawiedliwości. Oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy płoną gniewem przeciwko tobie. Będą jak nicość i zgniją ci, którzy tobie się sprzeciwiają. Będziesz ich szukał, a nie znajdziesz ich. Ci, którzy się tobie sprzeciwiają, będą jak nicość, a ci, którzy walczą z tobą, zostaną w niwecz obróceni. Ja bowiem Pan, twój Bóg, trzymam cię za twoją prawicę i mówię, nie bój się, ja cię wspomogę. To jest w kontekście tego, kiedy Bóg mówi do Izraela, że jest pierwszy i ostatni. I najpierw pokazuje swoją wielką, swój majestat, pokazuje to, kim On jest. A później mówi, ty się nie bój. I dosłownie te same słowa później czytamy w liście do Smyrny, gdzie Jezus, chociaż ten krótki list, ale jakże treściwy, jakże Jezus ukazuje tą prawdę, tylko trzeba spróbować ją odczytać, to co mówi do tego zboru. Takiego Jezusa powinniśmy widzieć, aby z odwagą za Nim podążać, biorąc na siebie swój krzyż. Prześladowania są tylko, można powiedzieć, pewnym typem trudności, na które będziemy pewnie narażeni. Sprzeciwu ludzi, którzy stoją na zupełnie innym biegunie myślowym. Jednak to, co istotne, żebyśmy widzieli, za kim podążamy. I za kim jesteśmy gotowi nawet zapłacić cenę śmierci. Śmierć druga, o której mówi Jezus według tej księgi, to potępienie wieczne, a więc wytrwałość do końca, wytrwałość w Jezusie gwarantuje osiągnięcie żywota wiecznego. Jezus właśnie mówi tak, zobaczcie, drugi rozdział, 21 werset, ten kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci. A więc idź za mną, wytrwaj przy mnie aż do końca, mówi Jezus, Zobacz, kim jestem. Nie bój się straty. Nawet utraty swojego życia. Bo tak jak Jezus powiedział trochę wcześniej, zanim te całe wydarzenie w Ewangelii Marka miało miejsce, Jezus powiedział do swoich uczniów takie słowa, że kto chce zachować swoje życie, straci je. Jest to 8 rozdział 35 werset. Ale kto straci swoje życie dla mnie, czy z mojego powodu, dla Ewangelii, ten nie zachowa. Jezus powiedział do młodzieńca, zostaw wszystko, weź ten krzyż i za mną naśladuj mnie. Ponieś pewną stratę. Ale wcześniej dał wyraźne do zrozumienia, żeby trochę dać temu młodemu człowiekowi, czy dostojnikowi, do myślenia, kim on jest. Czy jest tylko dobrym nauczycielem? Czy może kimś więcej? Widząc tego młodego człowieka, Jezus widzi, jak bardzo przywiązane jest jego serce do majątności. I mówi do swoich uczniów, jakże trudno będzie wejść tym, którzy pokładają ufność bogactwa, wejść do Królestwa Niebios. Oczywiście uczniowie się zdziwili tym słowem, mówili, no to któż może być zbawiony? U człowieka to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Ale chcę zwrócić uwagę na to, że Jezus mówi, że jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Niebios. Inny przekład mówi, tym, którzy ufają bogactwom. Jezus dał odpowiedź dla młodzieńca. Co uczynić? Co ma czynić? Aby odziedziczyć żywot wieczny. Jednak było coś w życiu tego młodego człowieka, co trzymało jego serce. Co spowodowało, że zawrócił i odszedł zasmucony. Może nam się wydaje, że czasami naśladujemy Jezusa, a tak naprawdę za nami idzie całe nasze stare życie. I dziwimy się, że przez te ucho igielne jakoś przycisnąć się nie możemy. Te ucho igielne jest obraz, że musisz zostawić wszystko. Nie wejdziesz, bo to jest rzecz niemożliwa. Porzucenie wszystkiego jest symbolem pozostawienia starego trybu życia, przyzwyczajeń wartości, mentalności, mojego myślenia. Czy pójdziesz za Nim? Czy podążysz za tym, który jest Panem całej historii? Który jest pierwszy i ostatni? Kiedy Kościół żył Chrystusem, kiedy takiego Chrystusa widział, był gotowy podążać za Nim w obliczu nawet poniesienia najgorszych strat, płacenia największej ceny. Ja takiego Jezusa chcę widzieć.
Amen.
Nie jako dobrego nauczyciela, chociaż jest dobrym nauczycielem. Czy przychodzimy do Niego i mówimy, nauczycielu dobry, co mam robić? A jednocześnie wymieniasz rzeczy, które robisz, że w nich jesteś dobry. Czy widzisz Jezusa jako Alfę i Omega? Jako Pana całej historii, za którym chcesz podążać bez względu na koszty. I jesteś gotowy zostawić wszystko. Własną sprawiedliwość, własne osiągnięcia, wszystko to, co z dala trzyma cię od Niego. A nawet jesteś gotowy znosić dla Niego cierpienia. Jezus mówi, przestań się lękać. Ja jestem początkiem i końcem. Ja jestem odbiciem Boga. Ja jestem Panem całej historii. Ja podtrzymuję istnienie całego wszechświata. Kiedy uczniowie widzieli to spotkanie z bogatym człowiekiem i jaka Jezusa jest na to wszystko odpowiedź, Piotr powiedział takie słowa. 28 werset tego 10 rozdziału. Piotr mówi tak, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, Nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matka, albo ojca, albo dzieci, albo pola, ramię i w Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i ból, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie życia wiecznego. My opuściliśmy wszystko. Moi drodzy, kiedy zobaczysz, kim jest Jezus, nie chcę cię trzymać, w ogóle cię przestaje interesować, czy zachwycać wszystko inne. Przestaje cię zachwycać wszystko inne. Ono istnieje tylko po to, żeby w jakiś sposób, żebyśmy mogli funkcjonować. Czy to bogactwo, czy inne rzeczy. Każdy ma pewnie swoje takie, wiecie, coś, co go nie pozwala tak pójść za Panem. Ale to, co chcę zwrócić waszą uwagę, to żebyście zobaczyli Jezusa, który został objawiony dla zboru w Smyrnie, dla którego ten zbór był gotowy zapłacić najwyższą cenę i zapłaci tą cenę. Zapłaci tą cenę, ale nie zapłaci jego imienia. Są świadectwa, o których czytamy, że Polikarp do końca swoich dni, do momentu śmierci, męczeńskiej śmierci, trzymał się Jezusa. Amen. Trzymał się Jezusa, bo widział, kim On jest. Amen. Aleluja. Powstańmy.